Radio Dwóch Stolic, Radio Wnet w Warszawie 87,8, w Krakowie 95,2. Dzisiaj jest 16 stycznia, na zegarze godzina 8:50, a przy telefonie dr Leszek Borkowski. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze.
Dzisiaj ważna konferencja, która dotyczy możliwej reformy systemu ochrony zdrowia. Dlaczego powiedziałem, że ważna?
Dlaczego ważna? Bo dzisiejsza konferencja, czyli debata, kim jest pacjent, ma oczywiście na celu usprawnienie funkcjonowania służby zdrowia, ale my w czasie debaty mówimy o tym, jak chcemy widzieć służbę zdrowia oczami chorych i potrzebujących. Jesteśmy grupą ludzi, która nie krzyczy, dajcie nam więcej środków materialnych, bo mówimy, tych środków materialnych jest dużo, bo przypominam, mamy 186 miliardów złotych, to jest kupa forsy. My mówimy o tym, że należy popatrzeć na służbę zdrowia poprzez widzenie w chorym bliźniego swego, w tym chorym, bezbronnym człowieku. Służba zdrowia musi być wrażliwa na drugiego człowieka, który szuka pomocy dla swojego zdrowia, swojego życia w służbie zdrowia.
Ale co taki punkt widzenia, czyli punkt widzenia chorego czy bliźniego, może zmienić się w systemie?
Panie redaktorze, może zmienić bardzo dużo. Wydaje nam się, że z jednej strony oczywiście idą kolejne pieniądze wpompowywane do systemu przez rząd, idą różne usprawnienia, ale my uważamy, że trzeba pobudzić aktywność nie tylko ludzi pracujących w służbie zdrowia, ale również ludzi, którzy za chwilę będą pracować w systemie, czyli tej młodzieży, która uczy się, i chcemy, żeby ta wrażliwość na drugiego człowieka była brana intensywnie pod uwagę. Ja mogę jeszcze powiedzieć taką rzecz. Sam jestem pacjentem onkologicznym i rozmawiając z różnymi znajomymi chorymi, to bardzo często spotykałem się z taką opinią, wiesz, w tej naszej służbie zdrowia nie ma serca. I my chcemy mówić o tym sercu. Dlaczego? Dlatego, że to jest niezwykle ważne z punktu widzenia pozytywnego procesu terapeutycznego. Serce pomaga wyleczyć.
Ale czy mówić, czy też jest jakiś cel praktyczny tej konferencji?
Celem praktycznym jest oczywiście przygotowanie sprawozdania dla pana premiera Morawieckiego i innych zainteresowanych ministrów. Zobaczymy, które resorty będą dzisiaj reprezentowane na naszej konferencji, które zainteresują się problemem, które będą chciały przyjąć raport i wykorzystać go. Dlaczego mówię o wielu resortach? My nie zdajemy sobie sprawy, jak rozdrobnione są środki na służbę zdrowia pomiędzy różne ministerstwa. Należy się zastanowić, czy ten podział mający znaczenie historyczne nie trzeba byłoby zmienić, dlatego że służba zdrowia musi odpowiadać oczywiście na wyzwania epidemiologiczne danego społeczeństwa, ale również musi się dostosowywać do aktualnej sytuacji. W związku z tym mówimy tak, forsy jest dużo, ale czy ona nie jest zbyt rozdrobniona i czy jest właściwie dzielona. To będzie w tym sprawozdaniu. Ja nie chcę używać słowa raport, bo to takie bardzo poważne słowo, ale będzie to bardzo rzeczowe sprawozdanie, które zostanie złożone, jak już powiedziałem na wstępie, na biurku pana premiera Morawieckiego, który zresztą jako pierwszy premier zainteresował się służbą zdrowia. Proszę państwa, proszę popatrzeć, że dotychczas zainteresowanie służbą zdrowia było niezwykle marginalizowane. Dlaczego? Wszyscy bali się ruszyć ten problem, bo nikt nie chciał wyjść z propozycją faktycznego usprawnienia. Musimy to zrobić. Dzisiaj, w mojej opinii, jest to numer jeden dla wszystkich partii politycznych.
I myśli pan, że namówią państwo, paneliści, organizatorzy tej konferencji premiera do jakiegoś nowego spojrzenia na służbę zdrowia i do kolejnej reformy?
Ja bym powiedział tak. Pan premier już się sam namówił, bo w swoim exposé złożył deklaracje niezwykle poważne, niezwykle zobowiązujące. To jest pierwsza sprawa. Z drugiej strony, jeżeli się w danej grupie, w społeczeństwie, w narodzie dyskutuje jakiś problem, który początkowo jest pomijany, to on jak kula śniegowa narasta. I w pewnym momencie wszyscy widzimy, jaka duża jest ta kula śniegowa. Coś z tym trzeba zrobić. Więc ja myślę, że ta nasza debata, która się wpisuje we wszystkie inne konferencje robione w różnych gremiach w całej Polsce. Te wszystkie konferencje w mojej opinii kiedyś zacumują, i to nie tak odległa jest ta przyszłość, zacumują w porcie zwanym efektywna poprawa systemu. Tak się musi zdarzyć. My nie mamy odwrotu. Proszę państwa, każdy człowiek jest lub będzie pacjentem. Każdy człowiek być może będzie się opiekował pacjentem. W związku z tym to jest problematyka, która dotyczy nas wszystkich. Nie da się schować głowy w piasek i powiedzieć: nie, ja tego nie widzę, nie słyszę, nie dotykam.
Czyli to nie jest konferencja, na której się mówi, że należy zlikwidować Narodowy Fundusz Zdrowia albo zachować Narodowy Fundusz Zdrowia, tylko się zupełnie inaczej patrzy na służbę zdrowia.
Znaczy, panie redaktorze, ja bym powiedział tak. Prelegenci, może zacznę od tego, to jest zespół doświadczonych ludzi o udokumentowanej, ale różnej drodze zawodowej. To jest pierwsza rzecz. My nie jesteśmy od rewolucji. My nie jesteśmy rewolucjonistami, my jesteśmy zwolennikami mądrej, kierunkowej ewolucji. My nie chcemy niczego niszczyć, burzyć, zmieniać. My chcemy po prostu tak usprawnić to funkcjonowanie służby zdrowia, żeby ta służba zdrowia była efektywna, nie była tematem tabu i żeby politycy w naszym kraju nie bali się o niej mówić. Przecież proszę zobaczyć, ten temat nie jest poruszany nie dlatego, że naród, społeczeństwo tego nie chce, tylko dlatego, że nikt nie ma dobrego pomysłu i wszyscy się boją. Uważają, że to jest takie śmierdzące jajo. A to nie jest śmierdzące jajo. To jest ogromne wyzwanie dla nas wszystkich.
I to może się udać.
Liczę na to, panie redaktorze. Ja już swoje lata mam i powiedziałbym tak, zawsze angażuję się w projekty, które robię z pasją, i tak jest w tym przypadku.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę i do zobaczenia podczas konferencji. Doktor Leszek Borkowski był gościem Poranka Wnet. Jeszcze data historyczna, która dzisiaj powinna paść w poranku. 100 lat temu swój gabinet utworzył Ignacy Paderewski. To był gabinet, który zjednoczył rozmaite siły polityczne, i dzisiaj z tej okazji w katedrze o godzinie 10 będzie spotkanie, na które można w katedrze warszawskiej, na które oczywiście jak ktoś może przyjść i tam uczestniczyć w tym spotkaniu, w modlitwie o jedność, pojednanie, o taką rozumną debatę w przestrzeni publicznej. A my słuchamy Poranka Wnet, a w Poranku Wnet zaśpiewa Tom Waits. A o przegląd prasy niemieckiej, i to szczególne, czyli wszystkie komentarze dotyczące tego, co zdarzyło się w Londynie, poprosiliśmy redaktora Jana Bogatkę. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Tak, głosowanie w Izbie Gmin wywołało polityczne, w pewnym sensie, trzęsienie ziemi w Niemczech, no bo jednak tylko 202 posłów było za umową w sprawie opuszczenia przez Wielką Brytanię Unii Europejskiej, a 432 głosy przeciwko. Tego się w zasadzie spodziewano, aczkolwiek żaden komentator nie wyjaśnia dlaczego i co takiego miało być bardzo złego w tej umowie brexitowej, skoro aż tylu posłów wypowiedziało się przeciwko tej umowie. Wielu polityków zabrało głos, zabiera głos nawet dzisiaj rano, jak szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Heiko Maas, który godzinę temu powiedział, że to jest bardzo, bardzo niedobra rzecz, ale w gruncie rzeczy to on zupełnie nie wie, o co chodzi, dlatego że w Zjednoczonym Królestwie powiedziano, czego się nie chce, a natomiast nie powiedziano, co by się chciało. No i w tym kierunku idą też wypowiedzi innych polityków. Z kolei minister sprawiedliwości Katarina Barley, która zresztą sama ma w kieszeni, albo wypadałoby raczej powiedzieć, w torebce brytyjski paszport. Jest to główna kandydatka SPD na wybory do Parlamentu Europejskiego. Przestrzega przed chaosem w sprawie Brexitu i stwierdziła w rozmowie z dziennikarzami grupy medialnej Funke, że nieuporządkowane opuszczenie przez Wielką Brytanię Unii Europejskiej miałoby dramatyczne konsekwencje dla Wielkiej Brytanii, dla Niemiec i dla Europy i tego nikt w zasadzie nie chce. I dalej zaapelowała pod adresem Londynu, by szybko starał się zadbać o stabilizację. Wiemy, że dzisiaj zapadną dalsze decyzje, ponieważ i na to zwraca uwagę prasa niemiecka, że będzie głosowanie nad wotum zaufania i przypomina, że to bardzo rzadko się dzieje w ogóle w Wielkiej Brytanii. Kilka razy się to w gruncie rzeczy wydarzyło i większość mediów jest zdania, że Theresa May uda się jednak zwyciężyć w tym głosowaniu i nie będzie potrzeby zmiany rządów, mimo że rząd May jest rządem mniejszościowym skazanym na poparcie ze strony małych stronnictw, które utrzymują tę partię przy władzy. Również Annegret Kramp-Karrenbauer, nowa szefowa CDU, uważa, że trzeba jednak delikatnie odpowiedzieć na brytyjskie nie w parlamencie w sporze między Unią Europejską a Londynem i że należy zachować zimną głowę, nawet jeżeli serce mówiłoby coś innego, powiedziała wczoraj wieczorem na przyjęciu noworocznym w Berlinie pani Karrenbauer. Zaapelowała z kolei polityk komunistyczny, to znaczy to się nazywa Die Linke pod adresem kanclerz, a mianowicie polityk Dietmar Bartsch wezwał kanclerz Merkel, by wyjaśniła dalsze postępowanie wotum parlamentu w Wielkiej Brytanii i czy jesteśmy przygotowani, my Niemcy i Unia Europejska, na tak zwany zimny Brexit, czy nie wywoła to chaosu i oczekuje tutaj Bartsch od kanclerz Merkel złożenia exposé w temacie. Również sekretarz generalny CDU Paul Cymiak opowiedział się za przedłużeniem terminu dla Wielkiej Brytanii, dla opuszczenia Unii Europejskiej. Jak wiemy, termin ten jest wyznaczony na 29 marca. Jeżeli nic się nie wydarzy, to po prostu tego dnia Wielka Brytania opuści Unię Europejską ze wszystkimi konsekwencjami. A te konsekwencje, i to też media wyliczają, to jest koniec wolnego handlu, to są granice, przywrócenie tych granic. I teraz, gdyby miano ten termin przesunąć poza 29 marca, to wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej musiałyby się na to zgodzić. A co by było z nowym referendum? To też wynikałoby to nowe referendum, nawet gdyby podjęto tego typu decyzje, choć wydaje się to mało prawdopodobne, to wymagałoby to zgody wszystkich państw Unii Europejskiej. Umowę tę, która teraz została odrzucona przez Parlament Wielkiej Brytanii, negocjowano 2,5 roku. I media zwracają uwagę, że nigdy dotąd w Wielkiej Brytanii rząd nie poniósł na forum parlamentu aż takiej klęski. co się wydarzy dzisiaj. No wszyscy czekają na to, jak wypadnie głosowanie w sprawie wotum nieufności dla Theresy May i od tego uzależniają to, co się wydarzy później, ale większość jest zdania, że nic się nie wydarzy, że po prostu parlament odrzuci wotum nieufności, Theresa May zostaje nadal na czele rządu i można rozpocząć od nowa zastanawianie się nad tym, co się wydarzy 29 marca tego roku albo później. A Wielka Brytania należała, można powiedzieć, albo należy jeszcze do Unii Europejskiej od 1 stycznia 1973 roku. To jest przecież, ile mamy teraz, 2019? To jest prawie pół wieku. To jest bardzo długi okres. Ale mało ludzi, historyków, dziennikarzy pamięta o tym, że wniosek Wielka Brytania o członkostwo w Unii Europejskiej złożyła w roku 1963, znaczy nie było jeszcze Unii Europejskiej, ale był poprzednik Unii Europejskiej, chciała wejść do tej nowej formy rządzenia i współżycia na kontynencie, a Francja, a dokładniej de Gaulle, powiedział no. I dlatego też Wielka Brytania musiała czekać jeszcze 10 lat, aż do dzisiaj, kiedy to odpowiedziała na pytanie w referendum przed trzema laty w zasadzie, że jest za opuszczeniem tej Unii Europejskiej, czyli rozwód po brytyjsku większością 51,89%. Nie wiemy, jak to będzie wyglądać świat, kontynent po 29 marca.
A jak już ktoś zauważył, że pierwszy Brexit w historii nastąpił wtedy, kiedy Henryk VIII zdecydował się na rozwód Kościoła angielskiego z Kościołem katolickim.
Tak, oczywiście, to był bardzo smutny Brexit. Mam nadzieję, że teraz nie będą leciały głowy w związku z tym, aż tak dramatycznie, jak wtedy za Henryka VIII. Tak, rzeczywiście, to był bardzo poważny Brexit. Nawet mi się wydaje, że ten ówczesny Brexit miał znacznie większe skutki od tego, który ma miejsce teraz, o którym można już powiedzieć, że w zasadzie ma miejsce, bo mało jest prawdopodobne, aby doszło do jakiejś zmiany konstelacji, która doprowadziłaby do tego, by Wielka Brytania pozostała w Unii Europejskiej. To jest w pewnym sensie nawet smutne, dlatego że wraz z Wielką Brytanią mogłyby inne pozostałe państwa Unii Europejskiej wpłynąć na reformy, na niezbędne, konieczne reformy, no bo przecież Brexit nie był tyle wynikiem troski, obaw i żądań Londynu, co działań Unii Europejskiej, które to działania zrażały Brytyjczyków.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę redaktora Jana Bogatkę. Usłyszą Państwo w poranku jutro o godzinie 8.45. A teraz na zegarze godzina 9.12. Słuchają Państwo Poranka Wnet w Radiu Dwóch Stolic. To był zespół YouTube. W Poranku Wnet jest godzina 9.18. Wywiad Wnet. A przy telefonie Bronisław Wilcztajn. Dzień dobry, panie redaktorze.
Witam pana, witam państwa.
Po wczorajszym głosowaniu w parlamencie brytyjskim, sromotnie przegranym przez Theresę May, jakie są pana refleksje?
No to jest, refleksje są różne, to trudno w tej chwili tak uporządkować, bo to jest bardzo skomplikowana sprawa. No, z jednej strony takie rozwody są trudne, zwłaszcza kiedy jedna ze stron nieomal mówi wprost, a mówię w tej chwili o Unii Europejskiej, że trzeba nauczyć wszystkich, którzy będą chcieli wychodzić z Unii Europejskiej, ile to kosztuje. To powiedziało wiele osób, między innymi niedosłownie takimi słowami, ale prawie to samo powiedział Donald Tusk. A więc to jest taka próba pokazania, kto tutaj jest silniejszy i w związku z tym narzucenia pewnych warunków, ostrych warunków. Z drugiej strony można powiedzieć, że Anglia wychodząc, podejmując tą decyzję, nie była przygotowana w pełni do tego, do wszystkich konsekwencji. No ale cóż, no to sprawa będzie jeszcze trwała. Ja myślę, że działanie ze strony Unii Europejskiej, które, jak powtarzam, ma taki charakter pokazania, że Wielka Brytania poniesie tego ostre konsekwencje i żeby wszyscy ci, którym przychodzą takie rzeczy do głowy i wszyscy ci, którzy są nieposłuszni, no się zastanowili wielokrotnie, że takie działania de facto obrócą się przeciwko Unii Europejskiej, niestety zresztą.
Dzisiaj będzie głosowanie, dyskusja na temat wotum nieufności w stosunku do Teresy May, jak będzie i dyskusja w Parlamencie Europejskim na temat Brexitu, właściwie obie te dyskusje bardzo interesujące, ale tak zbliżajmy się do Warszawy, jeszcze po drodze zatrzymajmy się na chwilę w Paryżu, bo po drugiej stronie kanału La Manche tam jest Brexit, tu są żółte kamizelki, patrzymy na Europę, zbliżające się wybory do Parlamentu Europejskiego i jak byśmy nazwali ten moment w historii Europy?
No ja tutaj myślę, że to jest moment przesilenia. To dość istotny moment przesilenia, że następuje coś, ja to nazwałem już wiele lat temu, znaczy wiele, 5 lat temu, 4 lata temu, buntem narodów. To znaczy te narody, które były ubezwłasnowolnione przez establishment europejski, rodzaj oligarchii europejskiej. Oligarchia, przypominam, rządy nielicznych w swoim interesie, zaczynają dopominać się o swoje prawa. Coraz mocniej, coraz bardziej gwałtownie. Zresztą ten ruch żółtych kamizelek to pokazuje, bo to jest taki oddolny ruch trochę desperacji. Ponieważ nie znajdują ci ludzie żadnego rzecznika swoich praw w istniejących instytucjach, co pokazuje, że system działa wadliwie zasadniczo, to organizują się tak zupełnie spontanicznie w obronie tych swoich interesów. Oczywiście są polityczni przeciwnicy tego status quo, to jest głównie Zgromadzenie Narodowe, czyli dawny Front Narodowy, no ale oni są tak zdiabolizowani, zresztą można bardzo sporo dyskutować nad tą partią, nie musi budzić entuzjazmu. No w każdym razie ten ruch żółtych kamizelek pokazuje coś, ale nie tylko ten ruch, to pokazuje również, pokazują to wszystko te sprawy sondaże obecne, bo jeżeli mówimy na przykład o Francji, to ostatnie sondaże pokazywały, że na pierwszym miejscu jest właśnie Zgromadzenie Narodowe Marine Le Pen. Że wyprzedza ono wyraźnie partię Macrona. Co więcej, tam są kolejne partie protestu, na przykład France Début, które takie prawicowe partie protestu, które mogą się skoaliować z Zgromadzeniem Narodowym. Wszystkie właśnie sondaże pokazują, że ci kontestatorzy status quo europejskiego rosną zasadniczo w siłę. Socjaliści na przykład w Parlamencie Europejskim zasadniczo stracą. Zresztą wszystkie te partie establishmentu stracą na rzecz tych partii protestu. I to jest proces, który oczywiście będzie długo trwał, ale to jest proces załamywania się tego porządku, który został oficjalnie ogłoszony za taki ostateczny porządek. To miało być spełnienie historii. Ten kształt Unii Europejskiej miał być tym doskonałym kształtem. No jacyś tam nierozumni populiści gdzieś się tam mieli błąkać po marginesie, ale właśnie należało ich usunąć poza obieg życia publicznego i wszystko miało być szczęśliwe, a tym najszczęśliwszym ze światów. Okazało się, że i świat nie jest najszczęśliwszy i wszystko dalej tak nie będzie.
To załamywanie się porządku obserwujemy, ale czy też można gdzieś zobaczyć zarysy nowego porządku? Czy to jest tak, jak w przypadku Wielkiej Brytanii, że referendum było i właściwie do końca Brytyjczycy nie wierzyli w to, co zrobią, czyli że zdecydują się o wyjściu z Unii Europejskiej? Czy nie tak samo jest na kontynencie europejskim, że chcemy zmiany porządku, ale właściwie na co?
No, chcemy przede wszystkim na demokrację. To jest ewidentne, to jest wołanie o demokrację, bo oligarchia jest przeciwieństwem demokracji. To znaczy, jeżeli mamy procedury demokratyczne, formalne wybory, ale jeżeli mamy partie, które się nic od siebie nie różnią, A wszyscy ci, którzy mają trochę inne poglądy, którzy kontestują status quo, są wypychani poza ten obręb życia politycznego, no to wtedy przestajemy mieć demokrację. Wtedy mamy pewien układ, zresztą to nie dotyczy wyłącznie spraw politycznych. To jest taka dość oczywista rzecz, obserwowana, opisywana w tej chwili na zachodzie Europy przede wszystkim, ale nie tylko na zachodzie Europy, w Stanach Zjednoczonych troszeczkę też. Zresztą sukces Trumpa był przejawem takiego buntu przeciwko temu stanowi rzeczy. Otóż gdzie układ takich dominujących ośrodków, to znaczy polityki, ale również wielkiego biznesu, ale również ośrodków opiniotwórczych, mediów i tak dalej, to wszystko jest jeden w miarę spójny układ środowiskowy. Oczywiście ci ludzie, którzy tam funkcjonują, przechodzą sobie z jednej na drugie funkcje, ze stanowisk szefów banku na politykę albo odwrotnie, a potem na szefów mediów. I wszystko się kręci w jednym układzie i tylko obywatele nie mają żadnych swoich reprezentantów. Więc oni się domagają demokracji. Natomiast odzyskanie tej demokracji nie będzie wcale takie łatwe. I ja uważam, że my w naszej części Europy, w Polsce, jesteśmy w dobrej bardzo sytuacji, bo w Polsce, na Węgrzech przetrwały tradycyjne partie konserwatywne. Czy Prawo i Sprawiedliwość, czy Fidesz, to są takie tradycyjne partie konserwatywne i one stanowią alternatywę dla tych, które reprezentują tą dominującą ideologię. Otóż, a na zachodzie Europy te partie zostały w ogromnej mierze skolonizowane przez lewicę. I efekt jest taki, że właściwie mówię, tam nie ma prawicy, ta prawica się nic nie różni od lewicy. W związku z tym odbudowa demokracji, czyli budowa realnego pluralizmu, no to zajmie sporo czasu, nie wiadomo, i w ogóle nie wiadomo, jak to z tym będzie. To nie jest takie oczywiste.
Wiele jest nieoczywistych spraw w Europie. Marek Budzisz, którego nie wiem, czy kiedyś w życiu poznałeś, był kiedyś dziennikarzem.
Teraz pracowaliśmy razem w życiu, oczywiście, że poznałem go.
Zwrócił uwagę na komentarze w prasie rosyjskiej dotyczące wizyty wicepremiera Włoch w Polsce, że Rosjanie mówią, że to jest może klęska tej strategii Władimira Putina, strategii Kremla dotyczącego stawiania na ruchy, o których w prasie mainstreamowej mówi się ruchy populistyczne, bo więcej interesów ma Salvini z Polską i bardziej mu się opłaca Polska niż Rosja.
No właśnie, to jest przykład, bo te wszystkie ruchy, o których mówimy, to, czyli Zgromadzenie Narodowe we Francji, Liga we Włoszech, Alternative für Deutschland w Niemczech, Szwecja Demokratii i tak dalej, te wszystkie ruchy nie dostrzegały zagrożenia ze strony Rosji i raczej patrzyły na Rosję jako na potencjalny rynek zbytu. Zresztą czasami miały dobre kontakty finansowe, jak dawny Front Narodowy z Putinem, czy też no nie dosłownie z Putinem, ale z biznesem, który od niego był zależny i korzystały na tym. I w związku z tym były piętnowane jako takie prorosyjskie. W Polsce też były pokazywane, o proszę bardzo, są prorosyjskie. I teraz wizyta Salviniego w Polsce była pokazywana jako ewidentny znak przez totalną opozycję, jako znak tego, że tu się przyznaje Polska, że jest przyznaje się PiS i Kaczyński, że jest proputinowski. To jest absolutnie nonsens. Natomiast to pokazuje pewną, to o czym mówi Marek Budzisz, grę polityczną. Pytanie, czy nie my możemy wyjąć spod wpływów, do pewnego stopnia w każdym razie, pod wpływów Rosji, spod wpływów Putina te partie kontestujące status quo, ponieważ wspólnie z nimi mamy w Unii Europejskiej chyba więcej do ugrania i chyba one będą zorientowane, że w każdym razie w wielu sprawach będą miały na tyle mocne wspólne interesy, że bardziej się opłacałoby się z nami porozumiewać i być może zmienić również stosunek do Rosji. No sprawa, że te opowieści o tym, jakie to strasznie prorosyjskie są ci kontestatorzy ze strony na przykład establishmentu niemieckiego, który buduje Nord Stream, No i ze strony w ogóle generalnie na zachodzie Europy panującej taki jednak prorosyjskości nie brzmią specjalnie wiarygodnie.
O polityce międzynarodowej i zagranicznej i o tym, co dzieje się na świecie, będziemy mieli okazję porozmawiać. Teraz zatrzymajmy się na chwilę i porozmawiajmy o tym, co zdarzyło się w Gdańsku, o morderstwie prezydenta Gdańska i o tej dyskusji na temat mowy nienawiści. Bogusław Hrabota dzisiaj w Rzeczpospolitej napisał: stop mowie nienawiści, rząd powinien skutecznie ścigać wszechobecnych hejt, opozycja powstrzymać emocje, a Jacek Kurski odejść. To jest recepta Bogusława Hraboty, a pana redaktora?
Rozumiem, że w ramach walki z hejtem Bogusław Hrabota domaga się odejścia Kurskiego. Jacek Kurski będzie się domagał odejścia Hraboty i w ten sposób będą walczyli z nienawiścią. Nie, po pierwsze to jest sprawa tak zwanej walki z nienawiścią, z mową nienawiści, jest bardzo ryzykowna. To jest koncept taki w Europie właśnie wylansowany przez te dominujące ośrodki i tak naprawdę on wcale nie miał służyć, nie ma służyć łagodzeniu obyczajów, tylko eliminowaniu tych nieprawomyślnych, tych, którzy niewłaściwie myślą, ponieważ mową nienawiści jest na przykład nazywana krytyka polityki otwartości wobec muzułmańskich imigrantów. Bo mową nienawiści jest nazywana na przykład działania pro-liferskie, antyaborcyjne. Bo mową nienawiści nazywana jest niezgoda na rozmaite żądania lobby gejowskiego, na przykład tak zwanych małżeństw gejowskich. Otóż, ta walka z mową nienawiści polega na tym, żeby prowadzić twardo ideologię, narzucić ideologię. To przypomina mi się to myśl takiego onegdajszego patrona kontestacji, takiego filozofa najbardziej znanego w czasach kontestacji, Herberta Marcuse, który powiedział wprost: prawdziwa tolerancja oznacza tolerancję dla lewicy, nietolerancję dla prawicy. I on to powiedział dosłownie, napisał expressi verbis i to funkcjonowało sobie. Tak sobie, jak słyszę tego, te wypowiedzi obecnego establishmentu, który wyrósł jako młodzi ludzie wyrastali, oni właśnie z tego ruchu kontrkultury, to przypominam tego, ten cytat z Marcusego. Natomiast jeżeli mówimy o walce z mową nienawiści, no to zaczyna mnie to niepokoić, bo przede wszystkim ja słyszę rozmaite posunięcia cenzuralne. W ramach walki z mową nienawiści, na przykład we Francji, ale nie tylko we Francji, ale we Francji można skazać kogoś za antyaborcyjne wystąpienia. Takiego kogoś, teoretycznie czysto, który by mówił, że aborcja jest złem. To za to już można skazać. Można człowieka skazać za to i skazywano, to nie jest tylko teoretyczne, za to, że na przykład stwierdza, że otwarcie się na tak szerokie na imigrację muzułmańską doprowadzi do zmiany zasadniczej kulturowej we Francji. To ludzie za to byli skazywani, za czysto teoretyczne takie wypowiedzi. Czy też za protest przeciwko zrównywaniu małżeństw klasycznych z związkami homoseksualnymi. Także trzeba uważać z tym, ponieważ te ładne, za ładnymi nazwami kryją się różne niepokojące rzeczy. Pamiętamy tą w czasach komunizmu, w czasach mojej młodości, to było taka, kraje komunistyczne walczyły o pokój i lud dodawał, to będzie to taki pokój, w którym kamień na kamieniu nie zostanie. No i to, natomiast można powiedzieć, że rzeczywiście w tej chwili w Polsce na przykład, ale nie tylko w tej, ale Polska nie jest wyjątkiem, nie tylko w Polsce, ta temperatura sporu politycznego jest strasznie wysoka i dobrze byłoby, żeby spór został stonowany, żeby stał się bardziej merytoryczny. No ale tego się nie załatwi poprzez działania, tak zwane właśnie walkę z jakąś mową nienawiści, czyli cenzurę, prawda? To cenzura tutaj sprawy nie rozwiąże żadnej. Ale po tym ja nie za bardzo widzę chętnych do tego, bo jeżeli opozycja, która w tej chwili oskarża zupełnie bezpodstawnie o ten przerażający akt, że jakiś psychopata, kryminalista zabił prezydenta Gdańska, oskarża o to władzę, jednocześnie wołając o tym, żeby położyć kres mowie nienawiści, no to ja zadaję pytanie, kto tutaj tą mowę nienawiści naprawdę szerzy. No i to jest właśnie problem dość zasadniczy, bo ci, którzy właśnie tak usta mają pełne tej walki z mową nienawiści, bardzo często normalną krytykę polityczną nazywają nienawiścią, mową nienawiści. A sami dążą do dezawuowania i w ogóle do eliminowania życia publicznego swoich przeciwników. No w Polsce ten przykład z PiS-em jest bardzo oczywisty. No przypomnijmy tą walkę z PiS-em, która polegała właśnie na jego delegitymizowaniu takim głębokim i wręcz wzywaniu do tego, żeby, prawda, go, nie wiem, rozwiązać go, żeby go usunąć z życia publicznego. O co chodziło? Czy naprawdę chodziło o to, że ten PiS się zachowywał tak specjalnie jakoś strasznie? Nic podobnego. Chodziło o to, że zaproponował inne rozwiązania polityczne. I te inne rozwiązania polityczne, krytyka tego, co było wcześniej III RP, została nazwana mową nienawiści. I tak samo jest na zachodzie Europy i tak samo jest w Stanach Zjednoczonych. Zresztą tam temperatura walki w tej chwili w Stanach Zjednoczonych, tej wewnętrznej, tej zimnej wojny domowej, temperatura zimnej wojny domowej dość paradoksalnie, no ale tak to już jest większa niż w Polsce.
Ale problem realny jest tą, sam powiedziałeś o tej gorącej debacie i tych rozgrzanych umysłach i ta debata trwa w tej wirtualnej przestrzeni, ale też w klasycznych środkach przekazu. Czy tutaj z twoim zdaniem coś można z tym zrobić?
No nie za bardzo. Można nawoływać. No, można nawoływać. Przede wszystkim spróbować dać przykład. Spróbować się zachowywać merytorycznie. No, nie znaczy odbierać sobie prawa do krytyki, ale nie używać epitetów zamiast rozumowania i tak dalej. Natomiast no, problem jest, że te nowe media społecznościowe, one z jednej strony otworzyły ogromne możliwości, bo dały rzeczywiście wszystkim prawo uczestnictwa w życiu publicznym. Każdy się może tam wypowiedzieć. Ale wbrew pozorom to nie stworzyło, wbrew nadziejom takim pierwotnym, nie stworzyło to takiej publicznej agory, gdzie wszyscy debatują nad dobrem wspólnym. To doprowadziło do podzielenia się na plemiona tych grup ścierających się. A zwłaszcza, że tam miejsca na dowodzenie, tłumaczenie, argumentacji już nie ma, czy ma paręset znaków, to można komuś przykopać. I zasada polega na tym, że te plemiona ze sobą walczą. A więc coś, co miało być taki, miało przynieść takie same wspaniałe konsekwencje, no przyniosło dużo pozytywnych rzeczy, ale przyniosło bardzo dużo negatywnych. I to takie proste odpowiedzi, że coś się da, coś z tym trzeba zrobić. Powiem nie sposób z tym nic zrobić, bo wszystkie pomysły na to, żeby coś z tym zrobić, to charakterystyczne jest na zachodzie Europy i w Unii Europejskiej, to jest próba cenzurowania internetu. Próba cenzurowania internetu na rzecz dominujących sił. To wcale nie znaczy, że będzie mniej nienawiści, tylko będzie znaczyło, że ktoś będzie miał więcej władzy, a reszta tej władzy będzie pozbawiona. Więc w tej sytuacji ja już wolę ten niestety ułomny ten świat, w którym ludzie się zachowują tak, jak się zachowują, ale gdzie jest pluralizm mimo wszystko niż dyktaturę silniejszy. Ale oczywiście ja mówię, że to nie zaczęło się zgadzać z tym, ale niezgadzanie się przede wszystkim polegać powinno na przykładzie i na próbie no, nieustannym sprowadzania debaty jednak do rzeczowej wymiany zdań, a nie do okładania się maczugami. A to, że to jest bardzo trudne, to inna sprawa i że to tak, i że nie przyniesie to natychmiastowego efektu, to też jest oczywiste. I to nie będzie żadnych. To właśnie ci wszyscy, którzy mówią na tych, że coś z tym trzeba zrobić, to albo nie wiedzą, co mówią, albo mają jakieś dobrze ugruntowane interesy, które chcą przeforsować poprzez jakieś nagłe rozwiązania. No tak jak te wszystkie propozycje walki z mową nienawiści, które są de facto propozycjami cenzury.
Do takiej merytorycznej debaty jesteśmy gotowi. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
Bronisław Wilsztajn, tygodnik w sieci, publicysta, autor wielu książek, był gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina 9:39.